Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry panie Wojciechu.
Dzień dobry panie Andrzeju.
Ach, pan jeszcze nie jest na emeryturze, nie?
Tak, dlatego ja już jestem, proszę pana, od 35 czy 8 roku życia postanowiłem, że będę emerytem, bo ja na ZUS nie liczę, wie pan, nigdy nie liczyłem i wszystkim odradzam wpłacanie do ZUS-u, to jest system zbankrutowany, skoro dotacje od rządu na przetrwanie co roku bierze od każdego. Miller płacił, proszę pana, wszyscy płacili po kolei, z lewej, z prawej, ze środka na ZUS doładowanie, to znaczy, że to jest zbankrutowana studnia z urwanym dnem.
No dobra, dobra, ale panie Wojciechu,
Ja po prostu sam składam, tak jak w XIX czy XVIII wieku, zanim Bismarck wymyślił emerytury, to ludzie sobie świetnie dawali radę.
Panie Wojciechu, musi pan płacić składki na ZUS. To przecież
no nie ma innego. Staram się płacić minimalne.
Stara się pan płacić minimalne i jak pan dojdzie do wieku emerytalnego, to oni nawet jakby pan nie chciał, przyznają panu emeryturę. I pan będzie mieć najniższą, załóżmy, emeryturę w kraju. I pan
nie
będzie...
będę miał, bo do tego czasu ten system upadnie.
No ale dobra, załóżmy, że no dostanie załóżmy. Pan ten najniższą i pan jakby był skurczybykiem, przepraszam za wyrażenie, to pan by narzekał, że ma pan taką niską emeryturę, jak narzeka wielu artystów w naszym kraju, bo nie płacili właśnie składek. Pan nie będzie narzekać, mam nadzieję.
Jak to nie będę narzekał?
No
będę
będzie pan.
Narzekał, proszę pana, bo na tym polega, że jak oni nie uzależniają w żaden sposób wysokości mojej emerytury od moich składek, tylko z sufitu wymyślają kwoty, to ja mam prawo narzekać. I właśnie to na tym problem polega, bo gdybyś się człowieku składał w jakimś banku na swoją emeryturę i oni by inwestowali twoje pieniądze, widziałbyś wzrost, to potem by ci się należało dokładnie tyle, ile wypracowały twoje pieniądze. A tutaj to nie ma jedno z drugim z żadnego związku, więc będę narzekał, proszę pana, ile wlezie.
Ale będzie pan w korzystniejszej sytuacji ode mnie, panie Wojciechu, bo pan, jako ten nędzarz emerytalny, dostanie, proszę pana, dodatki. Za każdym razem, kiedy będzie się coś dziać w systemie podatkowym, to ci najniżej, którzy mają najniższe świadczenia, dostają, proszę pana. A człowiek, który pracował uczciwie 40 lat na przykład, dostaje po grzbiecie. Tak samo będzie w tym nowym ładzie polskim. Podczas konferencji prasowej we wrześniu premier Mateusz Morawiecki zapewniał o wręcz historycznej obniżce podatków. Twierdził, że dzięki bezprecedensowej propozycji dla seniorów, zdecydowana większość emerytów nie będzie musiała płacić podatku. Jego słowa potwierdza minister Jan Sarnowski. No i mówi, proszę pana, że około 6 milionów osób w ogóle nie zapłaci podatku. Niższy podatek i składkę zapłaci ponad 90% emerytów. Ci najniżej zarabiający, którzy mają najniższe emerytury, będą mieć je bez podatku i jeszcze zarobią na tym wszystkim, a ci, którzy uczciwie pracowali, dostaną po kościach. Tutaj znalazłem takie informacje. Kto straci? Ci, którzy najdłużej pracowali, często ponad 40 lat i dzisiaj mają świadczenia powyżej 4,1-4,2 tysiące złotych netto. Oni stracą nawet 1000 złotych rocznie. Ich emerytury nie będą w całości objęte zwiększoną do 30 tysięcy złotych kwotą wolną od podatku, a dodatkowo zapłacą wyższą składkę zdrowotną. I teraz jest tak, proszę pana. To jest zaprzepaszczenie reformy emerytalnej, bo ta reforma emerytalna, która została wprowadzona, miała premiować dłuższą pracę i większą w wyniku tej dłuższej pracy emeryturę, czyli kapitał emerytalny. Tu się okazuje, że państwo daje po grzbiecie tym, którzy uczciwie pracowali. No wie pan co? To jest ład, to jest dziadostwo. I teraz jeszcze...
Dziadostwo? Ale proszę pana, jeszcze nakłamali. Całą masę rzeczy nakłamali,
no właśnie,
w samym ładzie.
Tylko pozwoli pan... Nawet... Tak, ale pozwoli pan, że tylko dokończę tę sprawę, bo ministerstwo takie mądry, proszę pana, opracowuje algorytmy i to tam przeliczenia w związku z tymi zmianami i tak dalej, i tak dalej. I wypadły z tych wszystkich obliczeń tysiące właśnie emerytów, którzy zarabiają powyżej tych 4000, dostają emeryturę powyżej 4000 złotych netto, bo algorytmu nie opracowano dla nich. I ten głupek, proszę pana, z ministerstwa mówi, że tylko 3 na 1000 emerytów będzie płacić podatek i składkę wyższą o 200 zł miesięcznie. To są osoby, które mają świadczenie tam wynoszące powyżej tych 4000, o których mówiłem. I no co tam 300 tysięcy emerytów, prawda?
Przecież to proszę pana, ale te rachunki się nie zgadzają. W tym, co mi pan przysłał, jest napisane, że niższy podatek i składkę zapłaci ponad 90% emerytów. A potem facet podaje, że tylko 3 na 1000 będzie płacić podatek i składkę wyższe.
Tak, bo on tutaj tych 13, którzy dostają 13 tysięcy, proszę pana, wyróżnił, a nie powiedział o tych, którzy mają te 4,1 do 4,2 netto. O nich zapomniał. I głupek mówi, ja panu przepraszam, że to takie określenie, ale to naprawdę można się wkurzyć, bo czytam przedstawiciela tego ministerstwa, czyli Jana Sarnowskiego, i mówi tak. Przełożenie ulgi na klasę średnią wymagałoby konieczności stworzenia, uwaga, oddzielnego algorytmu i również podjęcia pewnych założeń, które stworzyłyby ten złożony system jeszcze bardziej trudnym i skomplikowanym. Także biorąc pod uwagę fakt, że już w tej chwili 94% emerytów na tych zmianach skorzysta, nie podjęliśmy się tego bardzo trudnego ćwiczenia, czyli opracowania algorytmu. Proszę pana, to jest równość wobec prawa? Ten facet nie wie, co mówi. Wiceminister finansów.
Panie Andrzeju, ale kto idzie do polityki? Karierowicze i osoby niezaradne w biznesie normalnym, czyli jak sobie słabo radzi z kalkulatorem i nie obroni się na rynku sprzedając marchewkę, to próbuje iść do urzędu gminy do pracy na pensję i potem awansować do ministerstwa.
Panie Wojciechu,
jest algorytm zdobywania kariery.
No właśnie, to jest algorytm.
Mateusz Morawiecki, szef tych wszystkich głupków, których pan przed chwilą wymienił. To jest facet, który nie stworzył w swoim życiu ani jednego miejsca pracy. Nic nie zrobił. Banksterem był, pracował w korporacji, to jest jedyne, co umie. Niewiele umie ten facet.
No ten facet jest historykiem, tak nawiasem mówiąc, a jakoś tak się stało, nie wiem, czy to dzięki koneksjom swoim.
Historykiem, ja myślałem, że historykiem nie, był Duda albo ktoś taki.
Nie, Duda prawnik. Morawiecki z wykształcenia jest historykiem, proszę pana, nagle znalazł się w banku, no był doradcą Tuska, ale później się zmienił, majątki miał, poprzepisywał, na kogo się dała, przede wszystkim na żonę, no i teraz, proszę pana, stanowi o wszystkich. I tak jak pan mówi, taki facet jak ten Sarnowski, wiceminister, którego nazwałem tak, jak nazwałem, ono decyduje o losie wielu ludzi. I wracam do tego, o czym mówiłem, panie Wojciechu. No przecież powinno być tak, że za uczciwą pracę człowiek nie może być ukarany. I teraz, jeżeli ktoś, załóżmy, ma tę emeryturę 4.1, 4.2 i nagle dostaje po grzbiecie, dlaczego to prawo działa wstecz? Dlaczego zabiera mu się uczciwie, bo tam on na tę emeryturę pracował przez te 40 lat. On te składki wpłacił i z tego ma tę swoją emeryturę, a tu mu jeszcze kradną.
Pan jest jakimś fantastą, o składkach pan ciągle mówi. Składki trzeba rozumieć jako podatek, który państwo zabrało, wydało na różne cele, zginęły, nigdy nie było. A w tej chwili państwo tworzy przeróżne algorytmy i opowieści, żeby uzasadnić, dlaczego wypłaca komuś, rudnikowi, na przykład taką, a nie inną emeryturę. To z sufitu jest, wszystkie te dane są. Jeżeli te emerytury były dobre za poprzedniej reformy PiS-u, to teraz powinny być jedynie waloryzowane o współczynnik inflacji na przykład. Bez żadnej analizy i przesuwania i coś tam. Jeżeli się obiecywało, że emerytury będą wolne od podatków, bo oni stosują takie tłumaczenie, że to twoje składki są, człowieku, już zapłaciłeś podatek kiedyś za te składki, no to teraz już nie powinieneś drugi raz płacić podatku. Jeżeli coś takiego się obiecywało, to powinno się dotrzymać obietnicy i wszystkie emerytury są wolne od podatku, niezależnie od ich wysokości.
No ale widzi pan, takie były propozycje niektórych partii, które niestety nie doszły do władzy, że właśnie emerytury mają być wolne od podatków, a tutaj wchodzi się w pewną część ciała tym, którzy mają te wspomniane przeze mnie już najniższe emerytury, najniższe świadczenia, bo nie płacili składek, bo na przykład ktoś całe życie mógł nie pracować, panie Wojciechu, a doszedł do wieku emerytalnego, to ten najniższą dostaje, bo takie jest państwo.
Niech
pan powie, skąd te pieniądze, to ja panu odpowiem i pan też. To z pana pracy i z mojej także pracy.
Tak, z podatków, które płacimy na bieżąco. No. Ale niech mi pan powie, ile lat trzeba przepracować, żeby się wysłużyć emerytury bez względu na wiek, jaki pan ma.
To trzeba mieć 65 lat życia, panie Wojciechu.
Ale ile przepracować lat trzeba, żeby przysługiwała emerytura?
Zero pan może przepracować lat. I dostanie pan emeryturę, jak pan osiągnie wiek emerytalny. Tę najniższą pan dostanie.
Bo ja właśnie policzyłem, że przepracowałem i płacę ZUS od 40 lat. Zacząłem jako nastolatek, zatrudniałem się i płaciłem ZUS. I mam pierwszą książeczkę ZUS i wpłacałem co miesiąc za siebie, proszę pana, ZUS, czyli mam 40 lat przepracowane. No to taki, może mnie się już należy jakaś emerytura, wie pan.
Taki był projekt, jeżeli, mam nadzieję, że się nie mylę właśnie, że albo 65 lat życia u mężczyzn, mówię, albo 40 lat pracy, to już by pan miał. Ale to chyba nie przeszło, mogę się mylić, ale na 90% twierdzę, że tak jeszcze nie jest. I jeszcze wracając do tego Nowego Ładu, niech pan powie, no kiedyś tak się mówiło i pana mama mówiła i moja mówiła, że nie mają wstydu albo nie mają przyzwoitości. Jak można tak robić ludzi w konia, proszę pana, i kłamać? I mówić, że to wszystko wszystkim się polepszy, a oprócz tych, których algorytm nie objął, a to daje się tylko tym, którzy są elektoratem tych, którzy rządzą.
Mówiła. No. Ale synku, a po co ich słuchasz, jak oni cię denerwują?
Bo mają pieniądze.
Więc ja panu powiem, panie Andrzeju, po co pan ich słucha, po co pan zepsuje wątrobę? Nic od pana nie zależy. To jest w pewnym sensie ZUS, to jest w pewnym sensie dyktatura. Nic absolutnie nie zależy od głosów wyborców w tym przypadku, bo żaden program wyborczy nie jest utrzymany. Każda partia, która wzięła władzę, w trakcie nie realizuje własnego programu wyborczego. Realizuje częściowo albo zmienia poglądy w trakcie, bo mówi, że się zmieniły okoliczności, więc nie ma przywiązania do programu wyborczego. Nie ma żadnej odpowiedzialności za słowa. I po co pan ich słucha i się denerwuje? Nie jest pan w stanie odwołać tych ludzi ze stołków, nie jest pan w stanie powołać lepszych na stołki, bo następny panu coś obieca, a potem nie dotrzyma i nie ma za to odpowiedzialności. Jak od pana nic nie zależy, to niech pan wyciąga, proszę pana, z koperty tyle, ile panu przysłali i niech się pan cieszy, że łaskawie w ogóle jeszcze coś przysyłają.
Czyli jestem w matni, jednym słowem, panie Wojciechu.
To każdy, to jest rabunek. Czy ode mnie zależy wysokość podatków, które ja płacę? Absolutnie nie zależy.
No nie zależy, ale powinno panu...
Wymyślają podatki i ja mam zapłacić. I ich w ogóle nie obchodzi moja sytuacja. Nie jestem w stanie mieć wpływu na własne państwo w tym zakresie. I nie ma pan wpływu na to ani ile wydają, ani na co wydają.
Nie ma pan wpływu, ale pan jako przedsiębiorca, powiedzmy tak umownie, panie Wojciechu, medialny przedsiębiorca, powinien się denerwować z tego powodu, że zabierają panu uczciwie zarobione pieniądze i dają to tym, którzy, mówię o tych, którzy przepili całe życie to, które powinni pracować i oni dostają te pana ciężko zarobione pieniądze. No wie pan,
ale
to...
proszę pana, nawet gdy to są lekko zarobione pieniądze, to są nadal moje pieniądze. To nieważne, czy ciężko, czy lekko.
I to
ważne,
jest...
czyje. One są moje. Więc jak mi ktoś moje pieniądze zabiera, to mnie zawsze mnie denerwuje. Nawet jak dostałem w prezencie od ojca i mnie zabierają je.
No tak.
Czyli w ogóle się nie napracowałem, to moje.
I teraz wie pan, już kończąc może ten wątek, ja tu wspominałem o wyborcach. Wie pan, to jest tak, że jakby teraz będzie kampania wyborcza tam za rok czy za ileś. Oczywiście będą mówili w tej kampanii wyborczej rządzący, że ci, którzy przyjdą do władzy, zabiorą wam to, co wam daliśmy w Nowym Ładzie. Rozumie pan? Tak. Na tym będzie się jechać. Tamci będą mówić, że nie zabiorą, a ci będą mówić na pewno, jak przyjdą nowi, Tusk jak przyjdzie, to wam zabierze. I tu jest właśnie pies pogrzebany.
No niech pan da jakiś inny temat, bo już po prostu wątroba nam wysiądzie. Wolałbym, żeby dostać marskości i się przy okazji napić dobrego wina. A ja dostanę marskości wątroby od samego gadania z panem.
Ja też. To teraz o innej sprawie. Afera mailowa. Na całym świecie byłby wielki huk, a w Polsce nie bardzo. I teraz co pewien czas wypływają informacje na temat tego, co znalazło się w poczcie zawiadywanej przez szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Europosłanka PiSu na przykład miała pytać premiera, czy atakować Komisję Europejską w sprawie koronawirusa. Posłanka musi się skonsultować, a raczej konsultuje się z premierem, czy atakować Komisję Europejską.
A co w tym złego bardziej... jest? Bo to ja abstrahuję od tego, z jakiej partii i jaki premier. Tylko tak teoretycznie się zastanówmy.
No jak to? Panie...
Jeżeli jestem z tej samej partii co premier i on prowadzi jakąś politykę zagraniczną, to ja nie chcę mu nadepnąć na ogon i mu przeszkadzać. Więc dzwonię do niego albo piszę list i pytam, mam taki plan, żeby zaatakować Unię Europejską, ale niech mi pan premier powie, bo ja nie wszystko wiem, są jakieś tajne jeszcze tego, czy ja panu czegoś ważnego nie zepsuję przez to, że akurat teraz przyatakuję Unię Europejską. No chyba normalne.
Nie, panie Wojciechu, wydawało mi się, że posłowie są niezależni od sił politycznych, proszę pana, ale jeżeli
no są,
to...
bo nikt jej nie zmuszał do pytania jeżeli Anna... nie jest tak, że premier wymaga konsultacji.
Jeżeli Anna Zalewska była minister edukacji, teraz europosłanka, pisze, panie premierze Mateuszu, Podałeś dzisiaj info, że jesteśmy przygotowani, by zaszczepić 10 milionów obywateli miesięcznie, a kilka dni temu minister zdrowia mówił o 2 milionach, a wcześniej Michał o 4 milionach. To 3 różne komunikaty. Komuś ludzie muszą wierzyć. Nie wiem, kto przygotowuje te liczby, ale szkodzi przede wszystkim tobie. Nie uważasz, że eurodeputowani powinni mocniej akcentować nieudolność Komisji Europejskiej? Pozdrawiam, Anna Zalewska. Fajne?
No tak. I tutaj w tym liściku przypomniało nam się to, o czym ja z panem rozmawiałem, albo może rozmawiałem ze Skowrońskim, bo pan chwilowo ze mną nie rozmawiał. Ja wskazywałem na to, co każdy dziennikarz w Polsce od lewej do prawej powinien wskazywać, że liczby, które oni podawali na początku pandemii, o swoich zdolnościach do szczepień, o zachorowaniach i tak dalej, nie zgadzało się to, co na jednym kanale mówi premier, z tym, co na drugim kanale mówi minister. W związku z tym naród nie wie, komu wierzyć i co robi, nie wierzy nikomu.
No.
I potem jest bardzo trudno poprosić naród, załóżcie maski, zróbcie dystans, zaszczepcie się, jak się najpierw doprowadziło do sytuacji, w której naród nie wierzy nikomu. W nic.
To jest straszne, proszę pana, właśnie, ale wie pan, ta afera mailowa pokazuje, że no kiedyś ktoś tam powiedział, już nie pamiętam, jakie mamy państwo tekturowe, czy zdykty, czy jakoś to się nazywało.
Ze styropianu.
A mówiliśmy o tym, no, skrzynki prywatne, proszę pana, służbowe, sprawy i tak dalej, i tak dalej. Przyzna pan, panie Wojciechu, że na całym świecie, nawet już nie mówiąc o tej informacji, która tutaj dotyczy pani byłej minister Anny Zalewskiej, to tam się ukazywały w tej prywatnej poczcie informacje na temat uzbrojenia, proszę pana, stosunków międzynarodowych, określenia, no takie niezbyt...
Zastosowanie prywatnej, nietajnej skrzynki, niekontrolowanej przez polskie CIA i FBI, kontrolowanej w takim sensie, że ona jest bezpieczna i tajna i zabezpieczenia jakieś przed ruskimi szpiegami są założone. Jak się korzysta do korespondencji tajnej z wygody, z własnego zwyczajnego telefonu, to jest skandal i powinna być kara za to. No ale... Bo oni nas przez takie niechlujstwo swoje narażają na szkodę cały kraj, bądź na niebezpieczeństwo, że ta korespondencja wycieka do niewłaściwych miejsc. Powinniśmy trzymać gębę na kłódkę przed wrogami naszymi. No roztropne chyba, nie?
No tak, ale widzi pan, ten pan Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, ciągle na stanowisku, ma się dobrze. I teraz tak, to, że on mówi, że włamano się na jego skrzynkę i skrzynkę żony, no pal sześć. Włamano się to śledztwo i tak dalej. Ale już nie mówi o tym, że tam były te, na tej prywatnej, o czym pan mówi przed chwilą, skrzynce, te tajne informacje. Bo dla niego jest ważne, że się włamano. No i oczywiście prezes, nadprezes, wicepremier do spraw bezpieczeństwa oznajmił, że to ruskie, panie Wojciechu, napadły na tę skrzynkę mailową. Ale nikt nie dementuje tych informacji, które się tam właśnie w tej poczcie ukazały, czyli z tego wniosek, że to są prawdziwe informacje. No i co? I
tak,
jajco.
I wniosek można wyciągnąć rzeczywiście, że są prawdziwe, skoro ich nie dementują. Natomiast to, że on mówi hasło włamanie, to jest zasłona dymna. Żeby ludzie nie myśleli o tym, ale pozwoliłeś na to, żeby ci się włamali, bo korzystałeś z niebezpiecznych urządzeń, zamiast korzystać z bezpiecznych w tych tajnych sprawach. Nie chciało ci się pójść do biura, gdzie masz specjalny gabinet wygłuszony i po kanale bezpiecznym wysyłać informacje, tylko se ułatwiłeś życie i z pociągu na własnej komórce napisałeś o czymś, co miałeś w głowie. Ujawnienie tajemnic państwowych. No już powinien w puszce facet siedzieć.
Panie Wojciechu, żeby to skończyć, to niech pan powie, czy to rządzącym się opłaca trzymanie takiego Michała Dworczyka na stanowisku? Przecież jakby go zwolnili z tego stanowiska, na pewno by go usadzili w jakiejś spółce Skarbu Państwa na wygodnym fotelu, to by było z korzyścią, bo zamknęłoby usta tym, którzy krytykują takie podejście właśnie do sprawy.
Tam nie zna się pan na polityce. Wtedy wszystkie inne Dworczyki, a ich jest więcej, by zaczęły sypać, bo by zobaczyli, że nie chroni się swojego, tylko za chwilę mnie posuną. To ja w takim razie wolę iść dzisiaj do Gazety Wyborczej i opowiedzieć coś na temat premiera, żeby się zabezpieczyć z drugiej strony. Takie Dworczyki są trzymane na stołkach po to, żeby wszystkie inne Dworczyki widziały, że obronimy cię. No właśnie, to o to chodzi. Ale jeszcze coś w tym mailu znalazłem, ostatnie słowo i skończymy. Ta pani napisała o tym, że jeden mówił 10 milionów, drugi 4 miliony, komuś ludzie muszą wierzyć, nie wiem kto przygotowuje te liczby, ale szkodzi to przede wszystkim tobie, napisała. To jest dyskwalifikacja, bo ona się nie troszczy o Polskę. Nie powiedziała, że to... takie dane sprzeczne wewnętrznie, szkodzą społeczeństwu, wzmagają pandemię, a nie ją skracają, że one szkodzą w ogóle wszystkim, tylko ona się skupiła na tym, że tobie, drogi Mateuszku, to szkodzi.
Wazelina, panie Wojciechu, tej wazeliny
prywata,
w polskiej...
Prywata, proszę pana, obrzydliwa, oni są skupieni na tym, co mnie może zaszkodzić, a nie na interesie państwa.
To może kiedyś będziemy mieć czas, żeby porozmawiać o lizusach politycznych. Dzisiaj kończymy. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Bye!
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.